Moi drodzy, cały czas mamy serię kazań odnośnie, seria się nazywa Odpocznij, pokazując nam chrześcijaństwo jako nie zmaganie, że ja muszę iść za Bogiem, a pokazujące olbrzymią wolność, którą Bóg daje nam jako chrześcijanom, pokazujące zupełnie coś innego niż w naszym mniemaniu jest chrześcijaństwo. Myślimy, że chrześcijaństwo jest kolejnym systemem religijnym, mającym zakazy, nakazy i różnego innego rodzaju rzeczy, którym człowiek nie jest w stanie podołać. A chrześcijaństwo okazuje się być czymś zupełnie innym, bo chrześcijaństwo jest jedyną religią, gdzie Bóg przyszedł z nieba na świat, aby powiedzieć nam i pokazać nam, czym może być życie. I mówimy teraz o takich... Temat tego kazania brzmi prawda i łaska i być może brzmi to dla ciebie tajemniczo, ale mam nadzieję, że po tym kazaniu nie będziesz jeszcze bardziej zakręcony, ale że zrozumiesz aspekt prawdy i aspekt łaski w chrześcijaństwie. I pozwólcie, że wam opowiem historię, która nie jest na faktach autentycznych, ona jest po prostu wymyślona. Tak? Początek tej historii brzmi naprawdę dziwnie. A więc... W galaktyce oddalonej o miliony lat świetlnych, galaktyce, gdzie znajdowała się pewna planeta, której nazwy nawet nie podam, bo jej po prostu nie ma. Nazwijmy ją sobie K-Pax. I na tej planecie spotkała się grupa mądrych ludzi, istot, która obserwując wszystko, co działo się na planecie Ziemia, powiedziała sobie tak, słuchajcie, my mamy to, co ziemianie, tylko do potęgi tysięcznej lepiej. Ale nie mamy jednej rzeczy, którą mają ziemianie. Ziemianie mają Boga, a my nie mamy Boga. Wyślijmy kogoś na ziemię, aby zobaczył, co to jest ten Bóg, kto to w ogóle jest, co to jest i zróbmy sobie Boga tutaj dla naszej planety. Może brzmi to dla ciebie abstrakcyjnie, zróbmy sobie Boga, ale większość ludzi stworzyła sobie swojego Boga na planecie Ziemia. Wracamy do tematu. Wysłali jednego wysłańca, który nazywał się Busy. Jako, że na planecie K-Pax nie było płci, także zostawiam tobie, czy była to płeć żeńska, czy była to płeć męska. Żyjemy w czasach, że podobno to nie ma znaczenia. I Busy, kiedy z prędkością światła przybył na planetę Ziemia, zaczął obserwować wszystko, co się dzieje, zaczął obserwować tego Boga, o którym oni mówili, o którym mówili ludzie. Wrócił z powrotem na galaktykę. To jest science fiction, to nie jest prawda. To ma tylko coś nam pokazać. I kiedy wrócił na Ziemię, cały komitet spotkał się znowu i pomyśleli tak. To powiedz nam coś nowego. Powiedz nam coś, co tam widziałeś, bo nie będziemy budować kolejnego wesołego miasteczka, nie będziemy upiększać naszego życia, bo to wszystko staje się nudne. Powiedz nam, jakiego Boga tam widziałeś? Busy odpowiedział, de facto jest problem. Tam jest dwóch bogów. Jak dwóch bogów? Pozwólcie, że opowiem wam najpierw o pierwszym. Cały komitet zasiadł, wszyscy słuchają. Spotkanie galaktyczne. Mówi, jeden Bóg nazywa się Bóg łaskawy. Wszyscy, wow. On mówi, de facto to jest chyba bardziej bogini. Ale nazywa się łaskawy. I ten Bóg cały czas mówił o miłości, mówił o byciu miłym, mówił o byciu uprzejmym, do wszystkich się uśmiechał, wszystkich przytulał, wszystkich głaskał. Kiedy popełniłeś jakiś błąd, łaskawy przychodził do ciebie i mówi, słuchaj, nie przejmuj się, masz przebaczone, idź dalej. Kiedy znowu popełniłeś błąd, nie przejmuj się, masz przebaczone, idź dalej. Był jeden problem. Naśladowcy łaskawego nie wiedzieli, co to znaczy popełnić błąd, nie wiedzieli, co to znaczy mieć problem, ponieważ oni nie mieli żadnych zasad. Nie można było złamać żadnych zasad, ani popełnić błędu, ponieważ nie było żadnych zasad. A więc kiedy łaskawy mówił, masz przebaczony, idź dalej, Oni w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi i w ogóle nie zwracali na to uwagi. Naśladowcy łaskawego karmili biednych, odwiedzali chorych, odwiedzali istoty w więzieniu, ludzi w więzieniu, ale ciągle popełniali te same błędy w kółko i w kółko i w kółko. Nie dało się zauważyć żadnego rozwoju. Tak naprawdę wydawało się, że naśladowcy łaskawego idą donikąd. Komitet powiedział: to niedobrze, to nam się nie podoba. Powiedz nam o tym drugim Bogu. O ten drugi Bóg nazywał się prawdziwy. Tak jak łaskawy był miły, tak samo prawdziwy był niemiły. Był zupełnym przeciwieństwem. Ciągle mówił o rzeczach, które powodowały, że ludzie czuli się źle, że ludzie byli zdołowani, ludzie wpadali w depresję. Prawdziwy występował przeciwko złym rzeczom, jak kłamstwo, oszustwo, cudzołóstwo, uzależnienia. Był radykalny w tym. Czarne nazywał czarnym, białe nazywał białym. Prawdziwy był jak czyściciel na ulicy, który pozbywał się tego, co złe, jak kłamstwo, oszustwo, ale nie tylko pozbywał się tego, co złe, bo pozbywał się również ludzi, którzy czynili to, co złe. Komitet postanowił: zbudujmy sobie wesołe miasteczko. Powiedzieli, jak to jest bez sensu. Jeden prowadzi do totalnej liberalności, chaosu, drugi w ogóle nie daje żyć, ale tylko dusi różnymi zakazami. W ten sposób przedstawiłem wam dwa podejścia do Kościoła. W ten sposób przedstawiłem wam dwa podejścia do chrześcijaństwa. W ten sposób przedstawiłem dwa różne rodzaje chrześcijan. Wydaje się, że jak patrzysz na Facebooka, że prawdziwy ma więcej naśladowców niż łaskawy. I jedna, i druga strona, i prawda, i łaska wpadają w różnego rodzaju skrajności. Kiedy zdefiniujemy sobie prawdę, to prawda to jest rzeczywistość opisująca stan człowieka i świata go otaczającego. Prawda opisuje człowieka, opisuje jego stan i opisuje go w sposób niesamowicie prawdziwy, jak naprawdę przystoi. Po pierwsze, prawda pokazuje rzeczywistość bez upiększania. Kiedy spotykasz się z prawdą, nie będziesz z nią dyskutował, bo ona zawsze ma rację. Ona, kiedy coś mówi, jest to prawdą odnośnie ciebie. Po drugie, prawda pokazuje strukturalny aspekt Boga. Trudne słowo. Szkielet, na którym zawieszone jest nasze życie. Co to znaczy strukturalny aspekt Boga? Otóż w punkcie trzecim powiemy sobie teraz, że Adam i Ewa, kiedy zostali stworzeni w ogrodzie Eden, to ich życie, kiedy oni zgrzeszyli, ich życie wpadło w jeden wielki chaos. Potrzebowali struktury, która by ich ogarnęła, zamknęła, która da im różnego rodzaju systemy i zachowania, żeby się po prostu nie pozabijali, żeby byli w stanie ze sobą normalnie współżyć. Prawda bez Bożej łaski prowadzi do sądu. Prawda ma zawsze rację. I Biblia mówi o tym tak, list do Rzymian, 3 rozdział, 19-20 werset. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, czyli wszystko, co mówi prawda, mówi do tych, którzy są pod prawem, ale wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. O czym ten fragment mówi? Mówi o tym, że kiedy przychodzi Bóg do życia człowieka z prawdą na mój i twój temat, to nagle dowiadujesz się, że jesteś człowiekiem grzesznym, a jeśli w to nie wierzysz, to prawda ci tylko pokaże jeden wycinek z jednego dnia, który możesz sobie sam wybrać z tamtego tygodnia i powiesz: tak, jestem grzesznikiem. Prawda obnaża twoje serce, prawda pokazuje ci, kim jesteś. Prawda, innymi słowy, zamyka ci usta. Prawda zamyka ci usta. Kiedy Bóg przychodzi ze swoją prawdą, to wiesz, że On ma rację. 17 lat temu, kiedy skonfrontowałem się z prawdą na mój własny temat, to zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. Paskudnym grzesznikiem, który idzie na stracenie, ponieważ w Bożych standardach, kiedy Bóg patrzył na mnie, byłem dla Niego brudnym, zepsutym chłopakiem, który nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Taka jest prawda. Radykalna i prawdziwa. I prawda, w punkcie 5 powiemy sobie, że jesteś pod wpływem prawdy, jeśli tego chcesz, albo jeśli tego nie chcesz. Rodzisz się i jesteś skazany na prawdę. Od razu prawda narzuca na ciebie pewien schemat tego, co jest dobre, a co nie jest dobre. Jesteście ze mną? Ci, co są drugi raz, to ci się nie dziwię, że jesteście ze mną. Ale jest jeszcze łaska. Wydaje się, że zupełne przeciwieństwo prawdy. Bo łaska może być zdefiniowana tak. Niczym niezasłużona przychylność Boga względem człowieka. Innymi słowy, łaska jest czymś, co dostajesz od Boga, ale w ogóle na to nie zasługujesz. Wręcz przeciwnie. Od prawdy nic nie otrzymasz poza potępieniem. Od prawdy nic nie otrzymasz poza potępieniem, poza pokazaniem ci, w jakim miejscu jesteś. Natomiast kiedy przychodzi łaska, to przychodzi Bóg i mówi, że możemy coś zrobić z tą prawdą. I pierwsza rzecz, którą możemy sobie powiedzieć o łasce, to łaska pokazuje zawsze miłosierdzie i przebaczenie. W oczach łaski nie jesteś w stanie popełnić grzechu, który nie miałby ci być przebaczony. Łaska jest nie fair. Była taka sytuacja, kiedy skończyła się wojna, kiedy w procesie, gdzie miano skazać wszystkich głównych gestapowców, SS-manów, pojawił się tam pewien kapelan, który zaczął mówić na temat Bożej łaski. Wyobrażasz sobie? Zaczął mówić na temat łaski do ludzi, którzy mieli na swoim koncie zamordowanych setki tysięcy ludzi, bądź nawet miliony. Wśród nich był również Goebbels. Oni po procesie, bodajże w Norymberdze, zostali skazani na śmierć, zostali powieszeni. I wiecie, co jest niesamowite? Że wielu z nich uklękło przed Bogiem, przeprosiło Go za swoje grzechy i poprosiło o wybaczenie. I otrzymali to przebaczenie. To jest Boża łaska, która w tym momencie cię paraliżuje. Ale chcę ci powiedzieć o jednej rzeczy. Biblia nigdy nie mówi o grzechu ciężkim i lekkim. Biblia mówi o grzechach, które mają mniejsze bądź większe konsekwencje, ale dla Boga grzech jest grzechem. Jak to jest możliwe, że Boża łaska przychodzi do takich ludzi, do takich morderców? I Bóg im daje coś, na co oni w ogóle nie zasłużyli, ale doznali przebaczenia. Druga rzecz. Łaska pokazuje relacyjny aspekt Boga. Doświadczamy łaski przez poznanie Chrystusa. Łaska nie jest czymś, co dostajesz po prostu, nie wiem, bo jesteś szczęściarzem. Łaska, doświadczasz łaski w momencie, kiedy poznajesz Chrystusa. I chcę ci teraz coś powiedzieć. Mamy towarzystwo prawie dorosłe. To mogę o tym powiedzieć. poznać w języku hebrajskim oznacza dowiedzieć się, ale oznacza również, opisuje również współżycie seksualne pomiędzy mężem a żoną. Poznać oznacza dowiedzieć się o kimś w intymny sposób. Żebyście mnie dobrze zrozumieli i abyście nie zrozumieli mnie źle. Kiedy Chrystus mówił o tym, że przez Jego poznanie doświadczamy Jego łaski, to chodzi Chrystusowi o to, abyśmy mieli z Nim intymną relację. Relację opartą na prawdzie, relację opartą nie o oszukiwaniu, okłamywaniu, ale relację opartą również na tym, że to ja zapraszam Boga. Bo gdybyś teraz w tym momencie powiedział: Boże, ja chcę mieć z Tobą relację, chcę Ci oddać moje życie, to się stanie. Prawda pokazywała strukturalny aspekt Boga, aby wrzucić nas w strukturę, abyśmy się nie pozabijali. Łaska mówi tak: jeśli poznasz Chrystusa, to wystarczy. Trzecia rzecz. Mówiliśmy sobie, że Adam i Ewa po tym, jak upadli, zaczęli żyć w chaosie. Ale Adam i Ewa, jak Bóg ich stworzył w ogrodzie Eden, oni doświadczali Bożej łaski, Bożej akceptacji. Oni czuli się kochani przez Boga. Bóg stworzył dla nich ogród Eden, Bóg im powiedział, aby oni nad tym wszystkim panowali. Bóg dał im absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Powiedział im tylko jednej rzeczy nie róbcie. Nie jedzcie owocu z drzewa poznania i dobra i zła, abyście nie weszli w ten świat, gdzie będziecie znali dobro i zło. Ale Adam i Ewa zgrzeszyli. Tak samo, gdybyś ty tam był, zrobiłbyś dokładnie to samo. Czwarta rzecz. Łaska bez prawdy prowadzi do niewłaściwej swobody, prowadzi do niewłaściwej wolności. Apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział: bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Pamiętacie, że łaskawy oferował swoim naśladowcom, że oni nie muszą robić absolutnie nic. Po prostu żyj sobie jak chcesz i tak masz przebaczone. Przebaczenie będziesz miał zawsze, kiedy przyjdziesz do Boga i poprosisz o przebaczenie. Ale jeśli nie dopuścisz prawdy do swojego życia, w twoim życiu nigdy nie będzie zmian. Nigdy nie będzie zmian. Prawda wykonuje w nas pracę, ale bez łaski prawda nas tylko potępia i pokazuje, jak źli jesteśmy. Ale połączenie prawdy i łaski, łaska powoduje, że możemy stać się ludźmi, którzy funkcjonują odpowiednio do prawdy. I ostatnia rzecz, jesteś pod wpływem łaski, kiedy sam tego chcesz. Prawda zaczyna panować w twoim życiu, kiedy tylko otworzysz oczy po raz pierwszy. Łaska pojawia się w twoim życiu w momencie, kiedy otworzysz oczy i spojrzysz na Chrystusa. Jak ja to ładnie powiedziałem. A więc Bizis Galaktyki stwierdziła: słuchajcie, pomieszajmy prawdziwego i łaskawego i wyjdzie nam perfekcyjny Bóg. Ewangelia Jana, 1 rozdział. W wszystkich 4 Ewangeliach I w 3 Ewangeliach każda Ewangelia zaczyna się w taki sposób, że wiele ludzi się tam poddaje. Bo albo ona się rozpoczyna od rodowodu Chrystusa. Jeśli kiedykolwiek cię to znudziło, to jestem w twoim klubie. Bo ten był ojcem tego, a ta była matką tego. No fajnie, fajnie, fajnie. Powiem ci coś, nie musisz tego czytać. Będziesz żyć. Natomiast jedna Ewangelia w ogóle nie wspomina o narodzinach Chrystusa. Ale od razu przechodzi do meritum, po co przyszedł Chrystus. To jest Ewangelia Jana. I ona mówi tak: a to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. Widzieliśmy jego chwałę, chwałą jako jednorodzonego od Ojca. Pełen łaski i prawdy. Pełen łaski i prawdy. Przyszedł Bóg na ziemię, który by nie był tylko pełen prawdy, ale On był pełen łaski i prawdy. Czyli jeśli nie wyjdzie mi z wypełnianiem prawdy, to jest jeszcze druga opcja, jest łaska. I i dalej jest mowa o Chrystusie. Jan świadczył o nim i wołał, to był ten, o którym mówiłem. Ten, który po mnie przychodził, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy wzięliśmy co? Otrzymaliśmy co? Łaskę za łaską. Prawo bowiem, posłuchajcie, prawo, czyli prawda, została nam dana przez Mojżesza. O czym mówi Jan? Jan mówi o 613 przykazaniach. Stary Testament to jest 613 przykazań. My myślimy, że Stary Testament to jest tylko 10 przykazań. Nie oszukuj się, to jest 613 przykazań. Jest taka księga w Biblii, to jest trzecia księga Mojżeszowa, księga prawa. Powiem wam, tego się po prostu nie da czytać. A jeśli zgrzeszysz tak, to weź znajdź synogarlicę, jeśli cię nie stać na kozła i weź zaprowadź go do kapłana. I tam, kiedy podarujesz... I tak wygląda cała księga, kilkadziesiąt rozdziałów. I kiedyś powiedziałem mojemu znajomemu, będąc bardzo szczerym, mówię, stary, ja wiem, że ty czytasz Biblię już 30 lat, ale ja trzeciej Mojżeszowej, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Na co on popatrzył na mnie i mówi, ty nie potrafisz tego czytać, a Żydzi musieli to wypełniać. A więc te 613 przykazań zostało dane nam przez Mojżesza. Mojżesz przyszedł, to dla was. Cieszcie się życiem. Ale łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że ty w tym momencie nie masz zielonego pojęcia, o czym mówi ten człowiek ubrany na czarno i w takich dziwnych spodniach i w ogóle kto to jest, dlatego pozwól, że ci to wyjaśnię. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Spora część tego rozdziału jest poświęcona jednej kobiecie. Kobieta, która przyszła, aby nabrać sobie wody ze studni. Ta kobieta miała kilka problemów w życiu, ale jeden problem, który ona miała, to był problem, który polegał na tym, że ona była Samarytanką. Żydzi i Samarytanie to byli jak my, może obecnie Rosjanie, może tak, Żydzi i Samarytanie to jak my i Niemcy 70 lat temu. Bardzo się mocno nie lubieli. Żydzi wręcz nie mogli rozmawiać z Samarytanami. I nagle, kiedy ta kobieta nabiera wody, to Chrystus mówi do niej tak, kiedy ona już ma wodę. Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przechodziła tu czerpać. Chrystus popełnia pierwszy błąd w świetle prawa. Odzywa się do niej. Kiedy on się do niej odezwał, to powiedział jeszcze jedną rzecz. Że jeśli napijesz się wody, którą ja dam tobie, to nigdy nie będziesz pragnąć. Co to znaczy? W człowieku jest pragnienie czegoś większego, pragnienie coś, czego nie jesteś w stanie opisać, coś, czego nie jesteś w stanie zdefiniować. Wiesz, że czegoś w twoim życiu brakuje. I Chrystus mówi, jeśli się napijesz wody, którą ja tobie dam, to już nigdy nie będziesz pragnął. Tutaj w tym kontekście nigdy nie będziesz pragnęła. A więc ona odpowiedziała, no super, Panie, to daj mi tej wodę, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Czyż to nie jest łaska? Przychodzi Bóg, Chrystus, mówi do Samarytanki, a nie powinien, że jest w stanie zmienić jej życie, że jest w stanie jej dać wodę, jest w stanie jej pokazać coś, co absolutnie zmieni jej życie. I ona podekscytowana, daj mi to. I tutaj po łasce pojawia się prawda. Chrystus powiedział do niej, idź zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Odpowiedziała kobieta, nie mam męża. Jezus jej odpowiedział: dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Typowa gwiazda Hollywood. 5 mężów, a ten, którego ma teraz, to nie jest jej mąż. Z jednej strony Chrystus mówi do niej: jeśli przyjdziesz do mnie, to dam ci wodę, już nigdy nie będziesz pragnąć. Tak naprawdę będziesz zbawiona. A z drugiej strony Chrystus zwraca uwagę na element prawdy. Element prawdy, który pokazał jej, że ona żyje w grzechu. Pokazał jej problem, który jest w jej życiu. Pierwsza sytuacja. Druga sytuacja. 8 rozdział. Jest sytuacja, kiedy Żydzi przyprowadzili kobietę, którą złapano na cudzołóstwie. Przyprowadzono ją i prawo mojżeszowe, 613 praw, mówiło o tym, że taką kobietę należy ukamieniować, ale wraz z mężem, wraz z człowiekiem, który z nią cudzołożył. Jak widzimy w tej historii, nie udało się złapać, bądź nie chciano złapać tego człowieka, który cudzołożył z tą kobietą i przyprowadzili ją do Chrystusa i powiedzieli tak: prawo mojżeszowe mówi, że należy ją ukamieniować. Co mamy zrobić? Pojawił się problem. Z jednej strony prawo rzymskie nie pozwalało, aby zabić kogoś za złamanie prawa mojżeszowego. Z drugiej strony, jeśli Chrystus by powiedział, żeby właśnie ją ukamieniowali, to łamie prawo rzymskie. Tak? Ale z drugiej strony, gdyby powiedział, nie możecie jej kamieniować, to złamałby prawo Mojżesza. A Chrystus mówi taką rzecz: jeśli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja tak się zastanawiam, gdybym ja stał z tym kamieniem, pełen gorliwości, aby ukamieniować tą kobietę, bo ona na to zasługuje według prawdy i prawa. Gdyby usłyszał to zdanie: jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci kamieniem, to w tym momencie prawda zaczęłaby badać mój umysł i badać moje życie i okazałoby się, że moja napięta ręka i kamień w mojej dłoni bardzo mocno by się rozluźnił i po prostu wypuściłbym ten kamień, bo wiem, że nie jestem bez grzechu. I Chrystus rozbroił jednym zdaniem absolutnie każdą osobę, która chciała ukamieniować tą kobietę. I następnie Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety powiedział do niej: kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: nikt. A Jezus powiedział do niej: i ja ciebie nie potępiam. Wyobrażasz to sobie, jak mocno uderzyło to w życie tej kobiety? Ona wiedziała, że jest grzeszna. Ona wiedziała, że zasługuje na potępienie, ponieważ prawda mówiła: zasługujesz na potępienie. Taki styl życia doprowadzi cię do piekła i nigdzie więcej. I Chrystus mówi: ja ciebie nie potępiam. Ja ciebie nie potępiam. Kobieta doświadczyła łaski. Doświadczyła Bożej łaski. Zero potępienia, pomimo tego, że prawda mówiła, że należy ją ukamieniować. I Chrystus mówi jeszcze do niej tak: i ja ciebie nie potępiam, idź i już więcej nie grzesz. Wielu ludzi chciałoby być chrześcijanami, uchwytając tylko ten jeden aspekt słów Chrystusa. I ja ciebie nie potępiam, kropka. Więc Chrystus mnie nie potępia, jestem chrześcijaninem, jest wszystko okej. Ale Chrystus mówi coś więcej. Chrystus mówi: ja ciebie nie potępiam. Masz przebaczenie, masz akceptację u mnie, ale to nie oznacza, że masz być dalej w tym samym miejscu. Chodzi o to, żeby prawda zaczęła żyć w twoim sercu. Chodzi o to, żebyś zaczęła żyć z prawdą, ale masz moją łaskę, masz moje przebaczenie, masz moją akceptację i masz mojego Ducha Świętego, który da ci możliwość żyć w zgodzie z prawdą. I następnie Chrystus mówi tak: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Chrystus pokazał jej wyjście z tej sytuacji, które być może ty dzisiaj musisz zrozumieć. Tu nie chodzi o to, żebyś zrozumiał, że Chrystus cię nie potępia. Amen. To jest prawda. On ci przebacza. Tu nie chodzi o to, żebyś zrozumiał kolejną rzecz, że masz iść i nie grzeszyć więcej, bo nie masz sił do tego, ale chodzi o to, abyś szedł za tym, który jest światłością świata, który rozproszy wszelką ciemność w twoim życiu. Niemożliwe jest żyć bez grzechu w twoim życiu, niemożliwe jest żyć w sposób, który będzie podobał się Bogu, jeśli nie idziesz za Jezusem. Chrystus nie powiedział: idź za światłością. Chrystus powiedział: ja jestem światłością, kto mnie naśladuje, kto pójdzie za mną, kto podda mi swoje życie, będzie chodził w światłości. Na czym polega zbawienie? Zbawienie polega na pójściu za Chrystusem, na poznaniu Go w intymny sposób, na poddaniu Mu swojego życia. I to wszystko można zrobić w ciągu chwili, kiedy twoje serce, które pragnie Chrystusa, po prostu powie to Chrystusowi, że potrzebuje ciebie i zaczynasz doznawać przemiany i zmiany. Jest taki człowiek u nas w kościele, który obecnie ma 30 kilka lat. Mając kilkanaście lat, zaczął pić. Chwilę potem zaczął brać narkotyki. Wielu z was to widziało. I pojawił się taki zgubiony człowiek tutaj w tym kościele. Wyobrażam sobie, co działo się w jego sercu. Zaczęliśmy śpiewać piosenki, po co to wszystko w ogóle? Co to jest jakiś koncert, co to w ogóle jest jakiś cyrk? I nagle usłyszał, że Chrystus wyciąga do niego ręce, jest w stanie zmienić jego życie. Człowiek, który był już w kilku miejscach, w kilku ośrodkach odwykowych, kuratorka machnęła na niego ręką. To już nie ma sensu, to jest stracony człowiek. Bóg mi świadkiem i wy. W czasie jednego nabożeństwa, kiedy oddał swoje życie Chrystusowi, został uwolniony z narkotyków, z alkoholu, a tydzień później już nie palił. Do dzisiaj podąża za światłością. Coś wam powiem, to jest najbardziej spektakularne doświadczenie, które ja widziałem w swoim życiu. To, co Bóg zrobił w życiu tego człowieka, kiedy on po prostu szczerze zawołał do Boga, to jest po prostu szok. Bóg mu powiedział: ja cię niebie nie potępiam, nie grzesz więcej, a żeby nie grzeszyć, potrzebujesz pójść za mną. I on to zrobił. Po prostu poszedł za nim. I ostatnia sytuacja. W czasach Nowego Testamentu byli tacy ludzie, którzy byli przez Izraelitów postrzegani jako złodzieje, którzy okradają swój naród. To byli ludzie, którzy zbierali podatki. Jeśli pracujesz w urzędzie skarbowym, to byli podobni ludzie do ciebie. Pobierali podatki od Żydów, a podatki były później ofiarowane Rzymianom. Jeśli byłeś poborcą podatków, byłeś gorzej niż złodziej i nie wiadomo kto. I nagle mamy sytuację, kiedy człowiek niewielkiego wzrostu, powiedzmy 1,65 m, na pierwszym nabożeństwie miał 1,65 m, był złodziejem wszystkich złodziei, bo był szefem wszystkich poborców. Był szefem urzędu skarbowego. W tamtych czasach oczywiście, my nie mówimy teraz o tej sytuacji. Niech nikt nie bierze tego do siebie. I ten szef urzędu skarbowego, największy złodziej, egzekwował prawdę w brutalny sposób. 1,65 m i dobrze mu tak. Chciał bardzo zobaczyć Chrystusa, ale jako, że cały tłum chciał zobaczyć Chrystusa, pomyślał, że wejdzie na drzewo. Wszedł na drzewo sykomory. Chciał zobaczyć Chrystusa. I nagle idzie Chrystus i Biblia mówi, kiedy przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę. Pierwszy raz Zacheusz doświadczył dwóch rzeczy. Po pierwsze, że ktoś na niego spojrzał do góry, a po drugie, pierwszy raz zobaczył Chrystusa, który powiedział do niego: Zacheuszu. Skąd wiedział, jak się nazywa Zacheusz? Po prostu Chrystus był Bogiem. On nie musiał pytać o zdanie. Powiedział tak: zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I Zacheusz zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy widząc to szemrali do człowieka z urzędu skarbowego przyszedł w gościnę. Biblia mówi, do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. I Zacheusz stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddam poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Poborcy podatków to nie byli ludzie, z którymi zadawali się Żydzi. To byli dla nich zdrajcy narodu. Szef poborców podatków, nie wiem, wymyśl sobie coś, kto to był w oczach Żydów. Okropny łotr. I Chrystus idzie drogą, ma mnóstwo ludzi do wyboru. Mówi: Zacheuszu, muszę zatrzymać się u ciebie w domu. Zacheusz zszedł od razu na ziemię. I to jest niesamowite, co tutaj się dzieje, że Zacheusz od razu został skonfrontowany z prawdą, że jest złodziejem. I co on robi z tą prawdą? Jako, że spotkał Chrystusa, w którym jest Boża łaska, mówi: oddaję połowę ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. W ten sposób możemy naprawić nasz kraj. Żartuję. Ja się zastanawiam, czy Chrystus mu coś powiedział, czy Chrystus mu nic nie powiedział, nic Biblia o tym nie mówi. Co się stało w życiu Zacheusza? Wiecie, co się stało w życiu Zacheusza? Że człowiek, który całe życie żył w potępieniu, człowiek, który cały czas był postrzegany jako złodziej, jako ktoś, kto po prostu okradał swój naród, nagle doznał akceptacji. Wiecie, co mnie najbardziej uderzyło w Bogu 17 lat temu? Że nikt na mnie nie zwracał uwagi. Ale Bóg zwrócił na mnie uwagę. Pomimo tego, że kiedy On pierwszy raz spojrzał na moje życie, to było po prostu bagno. Doświadczyłem dokładnie tego, czego doświadczył Zacheusz. Wierzę, że w tym momencie Chrystus zawołał do mnie po imieniu. Sławku, musimy pogadać. Doświadczyłem Bożej łaski, tak jak Zacheusz doświadczył Bożej łaski. I automatycznie prawda wypłynęła ze mnie, że ja chcę to naprawić. Wiecie, co jest piękne w Chrystusie? Że On przychodził do ludzi, którzy w oczach innych nie mieli żadnego znaczenia albo byli postrzegani w zły sposób. Chrystus, Bóg tego świata, Bóg tego wszechświata został nazwany przyjacielem złodziei, przestępców. jeden z poborców podatkowych o imieniu Mateusz stał się jego uczniem. Co to w ogóle ma być? Złodziej ma być uczniem Boga? No właśnie. Doświadczył łaski i procesu przemiany Mateusza. Mateusz, ten, który siedział i zbierał podatki, a Mateusz, który wstał, już był zupełnie innym człowiekiem, a kiedy szedł za Chrystusem, 3 lata później, to już był człowiek, który pod koniec swojego życia był w stanie umrzeć męczeńską śmiercią. Jak to jest możliwe? W Chrystusie jest prawda i łaska. Chrystus pokaże ci, w jakim miejscu jesteś. Chrystus pokaże ci, jak Bóg patrzy na ciebie. Ale z drugiej strony On ci pokaże wyjście. Chrystus nie pokazuje tylko ludziom, kim są, ale Chrystus pokazuje im, kim oni mogą być. Mam takiego znajomego człowieka, który sporą część swojego życia spędzał na dworcach w całej Polsce. Człowiek, który był bezdomny. Kiedy poznał Chrystusa, obecnie jego życie, kiedy ma rodzinę, kiedy ma dzieci, podjął decyzję, że będzie zakładać kościół w jednym z miast. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że to, co jest śmieciem w oczach ludzi, staje się diamentem w Bożych rękach? Doświadczenie prawdy i łaski. I kiedy połączysz prawdę i łaskę, to zobaczysz bardzo szybko pierwszą rzecz, że Chrystus pokazuje prawdę o ludziach, mówiąc, że są grzeszni, ale mówi dalej: ja cierpiałem za wasze grzechy, abyś ty nie musiał być ukarany, abyś ty nie musiał cierpieć. Czy to jest fair? Przychodzi Bóg na ziemię, pokazuje ci, w jakim miejscu jesteś, ale z drugiej strony mówi: słuchaj, jest wyjście. To ja spłacę karę i dług za twoje grzechy, które ty popełniłeś. A chcę ci coś powiedzieć. Spłata twoich grzechów, spłata tego długu, to nie jest przyjemna rzecz. To jest moje rozciągnięte ciało na krzyżu. To są moje przebite ręce, moje nogi. To jest biczowanie. To jest bycie potraktowanym gorzej niż zwierzę. To jest stanie się kimś, kogo ludzie nie mogli w ogóle rozpoznać. To jest cena, którą Chrystus zapłacił za twój grzech. On pokazuje ci, w jakim miejscu jesteś, a z drugiej strony mówi: ja to naprawiłem i masz możliwość, jeśli tylko tego chcesz, możesz skorzystać z tego, co ja zrobiłem dla ciebie. I nie dość, że to on mówi: słuchaj, masz wolną wolę, zrób z tym, co chcesz. Druga rzecz. Prawda uzmysławia, ale łaska przebacza przeszłość i ukazuje nową przyszłość. Prawda ci pokazuje, w jakim miejscu jesteś, ale łaska przebacza twoją przeszłość. Co by było, gdybym w tym momencie powiedział coś takiego: słuchaj, znam twoją przeszłość. Znam twoją przeszłość. Znam najgorsze rzeczy, które zrobiłeś. Zapraszam cię, żebyś to ze mną obejrzał. I włączyłbym ten film. Po prostu byś się załamał. Bo kiedy tylko spojrzysz wstecz, to bardzo łatwo jesteś w stanie zauważyć wiele grzesznych rzeczy, które popełniłeś. I to pokazuje prawda. Natomiast łaska mówi o tym: możesz mieć przebaczenie. Doskonałe przebaczenie, które jest możliwe przez Jezusa Chrystusa, przez nic innego. I mówi, łaska mówi: przebaczam ci twoją przeszłość, ale również daję ci moc, abyś swoje życie w przyszłości prowadził w zwycięski sposób. I to jest coś, o czym powiedział Paweł w liście do Filipian, mówiąc tak: jedno czynię, zapominam o tym, co za mną. Przeszłość. Ale zdążam do tego, co jest przede mną. Przyszłość. Nikt nie jest w stanie zmienić twojej przeszłości. Nikt. Jest Bóg, który jest w stanie ci ją przebaczyć, Ale on nie jest w stanie jej zmienić. To było i się skończyło. Ale dzisiaj, w tym momencie, Bóg może zmienić twoją przyszłość. Jeśli tego chcesz. Trzecia rzecz. Poznanie Chrystusa i Jego słowa prowadzi nas do przemiany. Chrystus, w Chrystusie jest łaska i prawda. A w Słowie jest prawda. Kiedy poznajesz Chrystusa w intymny sposób, po prostu zapraszając Go do swojego życia, wpadasz w proces przemiany. Kiedy czytasz Biblię, kiedy czytasz to, co On chce tobie powiedzieć, doznajesz przemiany. Czytanie Biblii bez Chrystusa będzie wskazywać tylko na jedną rzecz, że potrzebujesz Chrystusa. Że potrzebujesz Chrystusa. Czytanie Biblii, kiedy znasz Chrystusa, pokazuje ci, co On chce w tobie zmienić. Jeśli chcesz zrozumieć Biblię, musisz najpierw zaprosić jej autora do swojego życia. Księga Izajasza, 55 rozdział. Biblia mówi tak, że jeśli Bóg wypowiada jakieś słowo, to to słowo nie wróci do mnie próżne, ale dokona, czego żądam i przyprowadzi to, z czym je wysłałem. 5 lat temu zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym. 10% pacjentów, kiedy dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane, popełnia samobójstwo, no bo nie ma drogi wyjścia z tego. Czeka cię wózek. Czeka cię naprawdę ciężkie życie. Bóg mi dał w tym czasie jedno słowo, w którym obiecał mi swoje uzdrowienie. I kiedy trzymałem się tego słowa, kiedy to słowo, które wyszło z Bożych ust, kiedy dotknęło mojego serca, doprowadziło do szoku wszystkich ludzi, którzy mnie widzieli przez 3 miesiące mojego życia, widzieli, jak ja wyglądałem, i doprowadziło do szoku lekarkę, która mnie widziała po 3 miesiącach. Ja powinienem, moi drodzy, być na wózku inwalidzkim. Jedno Boże słowo wykonało w moim życiu pracę, którą ty i ja możemy dzisiaj oglądać. Jeśli chcesz poznawać Boże, jeśli chcesz wiedzieć, co Bóg chce ci powiedzieć, po pierwsze musisz Go zaprosić do swojego życia, a po drugie musisz spędzać z Nim czas. Spędzanie z Nim czasu to jest modlitwa. Kiedy modlisz się do Boga, normalnie z Nim rozmawiasz. Nie przez jakieś formułki, po prostu: Boże, miałem ciężki dzień, ty to widziałeś, a ja potrzebuję twojej pomocy. To jest modlitwa. To jest modlitwa jak kogoś, kogo ja znam mojego Boga. Ja mówię do Niego, On mnie zna, ja nie muszę nic udawać przed Nim. 4. rzecz. Zanim poznasz prawdę, musisz poznać łaskę. Nie narzucaj ludziom prawdy bez łaski. Ja coś ci powiem, prawda bez łaski to jest dramat. Ale prawda i łaska to jest wyjście. Kiedy ja wiem, że to, czego Bóg ode mnie chce, jest możliwe dzięki Niemu, dzięki Jego łasce, to wszystko się zmienia. Musisz poznać Bożą łaskę. Ja chcę ci coś powiedzieć. Bez względu na to, co zrobiłeś w swoim życiu, bez względu na to, kim jesteś, Bóg ciebie kocha. Nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Bóg mnie kocha. Czy Bóg kocha mnie bardziej, kiedy jestem pijany, czy kiedy jestem trzeźwy? Powiem ci. Czy jestem pijany, czy jestem trzeźwy? On mnie tak samo kocha. Bo gdyby Bóg miał nas wybierać na zasadzie naszych uczynków, to nie wybrałby nikogo. Ale Bóg wybiera nas na podstawie jednej rzeczy, że Bóg nas kocha. Bóg mnie kocha i Bóg kocha ciebie. Skąd mam wiedzieć, czy Bóg cię kocha? Przejdź się po Oleśnie i spójrz chociaż na jeden krzyż i zobacz, jak wielka jest Jego miłość względem ciebie. Zauważ, że w tym wszystkim, co do ciebie mówiłem, nie wspomniałem ani razu słowa Kościół. Ale wiele razy wspomniałem słowo Jezus. Chodzenie do Kościoła nie zbawia. Poznanie Chrystusa zbawia. Stanę kiedyś przed Bogiem, Panie Boże, Bóg mnie zada mi pytanie, dlaczego mam cię, synu, wpuścić do nieba? No bo ja chodziłem do kościoła zielonoświątkowego i Bóg mi zada kolejne pytanie, no i co w związku z tym? Myślisz, że Bóg jest pod wrażeniem, jak się nazywa twój kościół? Bóg jest pod wrażeniem tylko jednej rzeczy. Co zrobiłeś z Jego Synem Jezusem Chrystusem? Bóg ci przypomni tylko jeden moment. Moment, kiedy oddawałeś Mu swoje życie. Łaska daje nam czas konieczny do wprowadzenia prawdy w nasze życie. Coś ci powiem. Wielu ludzi myśli, że ja się przygotuję do tego, aby być gotowym, aby oddać moje życie Jezusowi. Ja ci życzę powodzenia. To jest po prostu nierealne. To jest po prostu niemożliwe. Bóg ciebie zna. Bóg widział imprezę, na której byłeś wczoraj. Jeśli byłeś. Nie wiem, czy byłeś, czy nie byłeś. Bóg widział twoje myśli w środę. Bóg widział to, co zrobiłeś we wtorek. Bóg nie mówi, słuchaj, popraw się i wróć do mnie. Nie, Bóg mówi, po prostu przyjdź do mnie i zaczniemy współpracować, abyś stawał się kimś innym. Bóg ciebie kocha takim, jakim jesteś, ale dzięki Jego miłości nie zostawi cię w miejscu, w którym jesteś. Bóg chce przemieniać nas, ale Bóg nie przemienia nas po prostu, Bóg nie zmieni wszystkiego w twoim życiu od tak. To wszystko wymaga czasu. Bóg cię jest w stanie uwolnić w ciągu chwili. Bóg cię jest w stanie wyzwolić z wielu rzeczy w ciągu chwili. Ale cały proces przemiany to jest długi, długi proces. Chrześcijaństwo, pójście za Chrystusem jest lekkie i przyjemne, ponieważ Bóg, który zasiadał na tronie w niebie, przyszedł na ziemię, był między nami, pokazał nam, jak żyć, pokazał nam, jak wielki i potężny On jest, pokazał nam, w jaki sposób możemy być zbawieni. I później poszedł, został ukrzyżowany, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga Ojca. I co się stało potem? Potem trzecia osoba Boga, Duch Święty, przyszedł na ziemię. I On jest. I On jest na całej ziemi. I ten Duch Święty może dzisiaj zamieszkać w twoim sercu i zmienić twoje życie. On to może zrobić, jeśli tylko tego chcesz. Jak dużo zależy od nas. Chcę ci coś pokazać. Podaj mi to. Żywa woda jest na wyciągnięcie twojej ręki. Zmiana twojego życia, zbawienie, Chrystus w twoim sercu jest na wyciągnięcie ręki. Być może dzisiaj dla ciebie jest czas, bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś chrześcijaninem, abyś stanął przed Bogiem takim, jakim naprawdę jesteś. Powiedział, Boże, ja potrzebuję twojej łaski. Możesz być chrześcijaninem, możesz znać Chrystusa. Możesz żyć totalnie w nieprawdzie. Możesz żyć w totalnej masce chrześcijaństwa. Bóg chce dzisiaj, abyś stanął przed Nim takim, jakim naprawdę jesteś. Jeśli chcesz stanąć dzisiaj przed Bogiem, jakim naprawdę jesteś, to po prostu fizycznie wstań i będziemy się modlić. Po prostu fizycznie wstań i będziemy się modlić o Ciebie. Nic nie musisz. Nic nie musisz. To jest Twój wybór. To jest Twój wybór. Nie wstawaj, bo musisz. Nie wstawaj, bo prawie wszyscy wstali. Nie wstawaj dlatego, ale wstawaj dlatego, że chcesz. Że chcesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, koniec. Koniec w moim życiu, życia w jakiejś mgle. Po prostu przyjdź. Weź moje życie. Przemień moje życie i chcę doświadczyć Twojej łaski. Jeśli chcesz tego doświadczyć, to chciałem, żebyś pomodlił się ze mną taką modlitwą, która Nie chodzi o to, żebyś to powtórzył. Chodzi o to, aby twoje serce wyrażało dokładnie to samo, co wyraża moje serce. Ale chciałem, żebyśmy wznieśli taką głośną modlitwę dla ciebie, najgłośniejszą, jaką potrafisz, jaką możesz. Powiedzieli: Boże, po prostu to jestem. Pomódlmy się razem w taki sposób. Możesz wyciągnąć swoje ręce, rozchylić swoje ręce jako na znak: Boże, po prostu nie mam nic do ukrycia. Weź mnie takiego, jakim jestem. Z tym całym brudem, absolutnie ze wszystkim, weź mnie takiego, jakim jestem i przemień mnie. Pomódlmy się w taki sposób. Możesz powtórzyć za mną tą modlitwę. Drogi Boże, przychodzę dzisiaj do Ciebie i proszę Cię, abyś przemienił moje życie. Proszę Cię, abyś zamieszkał w moim sercu. Boże, niech Twoja łaska dotyka dzisiaj mojego życia. Chcę żyć w wolności przed Tobą. Chcę żyć całą pełnią, którą masz dla mnie. Chcę żyć jako człowiek, który jest pewny Twojego zbawienia. Boże, niech Twoja łaska dokonuje we mnie przemian. Drogi Jezu, przyjdź do mojego życia. Weź moje życie. I przepraszam Cię za grzechy w moim życiu. Wyznaję te grzechy przed Tobą. Panie, ich jest tak wiele, że nie starczyłoby mi dnia, aby je wymienić. Ale proszę, przyjdź i przemień moje życie. Panie Jezu, zapraszam Cię, abyś dotknął mojego serca. Abyś dotknął mojego życia. Przyjdź i wypełnij mnie, Jezu. Potrzebuję Ciebie, Jezu. Nie chcę żyć sam, ale chcę żyć z Tobą. Amen. Amen.